wykorzystywanie właśnie słowa rodzina, moglibyśmy tutaj po odniesieniu, co pani powiedziała, przepraszam, mojego zdania, to sekt różnego rodzaju i tak dalej, na płaszczyźnie emocji. Emocje, które są wspólne praktycznie wszystkim, a jednak z pominięciem świata uczuć. Uczucia, które, no, tak mówiąc kolokwialnie, są przefiltrowane przez nas intelekt, przez nasz intelekt, przez racje rozumowe. A więc na sferze emocjonalnej, wiadomo, my tutaj pewnych problemów nie rozwiążemy, tylko sygnalizujemy do przemyślewania tychże problemów na przyszłość, czy na teraźniejszość. I do tych, dla mnie tutaj niesamowicie istotne jest to, co powiedział pan senator Wiatr, semantyka. Jest to powiązane. Co za semantyką się kryje? I narzędzie, media jako narzędzie do budowania rodziny, do spełniania roli rodziny. I pan senator stwierdził, powiedział na temat podmiotowości roli rodziny. Poszedłbym dalej. Podmiotowość samej rodziny. Podmiotowość bytu rodziny, nie roli rodziny, nie funkcji rodziny, tylko samej rodziny, co prowadzi do tego, że rodzina domaga się szacunku. Podmiot, o którym to szacunku mówił pan profesor Śnieżyński w swoim wykładzie, domaga się szacunku. I no, byłoby błędne, gdybyśmy się zgadzali ja to studentom zawsze mówię, na początku. Jest fundamentalnym, założeniowym błędem akademickim zgadzanie się z wykładowcą. Ja mówię to do studentów. To jest błąd akademicki. Dlatego byłoby błędem, gdyby państwo się zgadzali ze wszystkim. Każdy z nas, gdyby się zgadzał ze wszystkim. Dlatego trzeba nam mówić o podmiotowości rodziny. Nie podmiotowości roli rodziny. I spójność. To, co nas uczą te słowa, nie umiem tego powiedzieć, zastępcze niejako rodziny, czy to jest rodzina zastępcza, to nie wiem, bo rodzina nie spełnia swojej funkcji, ta rodzina telefonii komórkowej czy inna. Może to są rodziny zastępcze, bo nie ma rodzin, załóżmy, nie generalizując, tych naturalnych. Prawda?
O małżeństwie mówi się jako związek partnerski, ale jak już drugie wokół czego się skupia, mówi się rodzina, to jakoś to takie, to jest pomieszczone na miłość.
A więc szanowni państwo, jaka jest ta myśl? Obserwujmy znaczenie terminu rodziny. Obserwujmy to. To jest nasze zadanie, to jest nasze dyskutowanie z uczniami. Ja się niesamowicie niesamowicie tyle czuła przed badaniami pana profesora. Bo one nam te badania ukazują, co myślą dzieci.
Dorastające.
Dorastające, a więc w okresie preadolescencji. Prawda? Te badania nam to ukazują. Nie rodzi się to za zielonego
stoliczka.
Tylko rodzi się w rzeczywistości. Dlatego dzisiaj jest konieczność powiązania, jak zawsze zresztą już to ktoś tam powiedział, nie będę przywoływał, jest konieczność wiązania teorii z praktyką. I ta spójność rodziny. Rodzina jest wartością uniwersalną. Nie może być zawłaszczona przez kogokolwiek. Przez taką czy inną chociażby, to jest opcję, przez taką czy inną religię. Wartość uniwersalna, ale w kategorii tym, o którym tutaj zostało to poruszane. zobaczmy, jak Paweł II, kiedy mówił o rodzinie, do różnych narodów, o różnych orientacjach religijnych, zawsze otrzymywał oklaski. Terminologia. Rodzina. Sprawny. A, i będę patetyczny, święty.
Czyli mówię? Chciałbym zapytać pana profesora, bo skoro już tak stawiamy te pytania, jak mówić młodym ludziom żyjącym w tej rodzinie często słabej? Te badania pokazały, że to są ludzie, którzy mają marne wyobrażenie o rodzinie jako czymś idealnym. Właśnie jak mówić o ideałach życia rodzinnego? No bo jeżeli widzimy w badaniach problem, to pewno chcielibyśmy jakoś podjąć działania, które mogłyby temu zaradzić. Czyli jak ich zaradzić tym ideałami?
Pytanie z tych najcenniejszych. Jak poradzić sobie, jak mówić młodym ludziom o idealnej rodzinie? Ja bym powiedział tak, że często człowiek na swoich błędach się uczy. Miałem rodzinę, gdzie funkcja wychowawcza była zredukowana do zera. To przecież jako przyszły rodzic, jako przyszła matka i przyszły ojciec, będę starał się ten element defektu rodzinnego starał się naprawić i będę szukał dróg, edukował się, żeby nie popełniać takich błędów, bo ja przecież nie mogę wobec tego ucznia złej rodziny idealizować, jak powiedział, co tam tyle, to się może zdarzyć. Tylko trzeba mówić prawdę i z tą prawdą do nich przychodzić, z ubolewaniem oczywiście, i wskazywać, co robić, żeby twoje przyszłe życie było życiem dobrym, udanym i pod względem wychowania, i pod względem opieki najbardziej właściwym. Ja tylko tyle.
Dziękuję bardzo.
Bardzo ciekawe stwierdzenie o rodzinie prawdy. Proszę bardzo.
Pan profesor Kuczyn powiedział, że właśnie rozmawiać z uczniem, z dzieckiem po to, żeby nie popierało tych błędów, ale wiemy wszyscy nauczyciele, praktycy szczególnie, pedagodzy, że jest takie zjawisko jak przenoszenia wiedzy, bezrobocia, że patroni przenosi się na następne młode pokolenia. I czy tutaj należałoby rozpocząć pracę z dzieckiem od takiego wczesnego zaciekawienia się tym dzieckiem, człowiekiem, rozpoznania jego środowiska, nie wglądu takiej permanentnej inwigilacji rodziny, ale rozpoznania problemów, które pozwolą na to, żeby tego człowieka poprowadzić bardzo tak delikatnie, łagodnie, pokazać mu te wszystkie kataraki, które są na jego drodze, ale nie jako słuchaj, Piotr, to jest złe, niedobre, bo twój kato jest taki czy taki. Prawda? My nie możemy podcinać kamieni, na której to dziecko, że tak powiem, jest umocowane, tego miejsca w mocy. Więc wydaje mi się, że ta praca tutaj musi być bardzo taka podstaw, bardzo wnikliwa, naznaczona głęboką mądrością, empatią, zrozumieniem i przede wszystkim taktem i delikatnością, której możemy się po pedagogach spodziewać.
Ma pani pełną rację, ja to odnosiłem do starszych już uczniów na szczeblu gimnazjum, liceum. Ale jeśli nam się uda od samego początku, to jak to tylko tak. I powolutku potem. Tak.
Wydaje mi się, że gdyby był taki ciąg informacji o uczniu, który jest przekazywany, że tak powiem, pomiędzy między szkołami. Mamy przedszkole, mamy podstawówkę, gimnazjum i tak dalej. I pedagog, czy dyrektor, czy wychowawca ma wiedzę na ten temat, prawda? Jest to pewien ciąg, pewna spójność działań, które dużo są łatwiejsze niż słowo. Bo było powiedziane, że prawda, przykład jest dużo lepszy niż słowo.
Ja się boję, ponieważ czas jest piękny. Dlatego ksiądz tutaj razem z panem dyrektorem mogą nas pogodzić. Pozwolę sobie tę część istotną podsumować. Nie podsumować, bo tu nie ma żadnych podsumowań. To jest błąd. Jakby tak powiedzieć sekundeczkę. Za Korczakiem też. Nie ma dzieci. Popatrzcie do swojego życia. Są ludzie. Dziecko nie jest dane. Dziecko nie jest biletem loteryjnym. Nie jest czymś przypadkowym. A więc znów ów personalizm. Ów personalizm. Kochać dziecko. Korczakowski, jak kochać dziecko? Jak kochać dziecko? I w tym momencie, szanowni państwo, liczymy jeszcze tutaj pan profesor, tylko że w tym obszarze mam.
Tak, chciałem.
Bardzo proszę.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że jednak taką uwagę porządkującą musiałem tutaj popełnić, ponieważ my się czasami rozpędzamy w takie boczne flanki. Tutaj ksiądz porządkująco powiedział o podmiotowości rodziny. To jest oczywista oczywistość, jakby ktoś powiedział. Natomiast potem w następnych kwestiach myśmy w zasadzie trochę to zaprzeczyli. Bo proszę państwa, no, my się w tej chwili koncentrujemy na wychowaniu, ale nie mówimy o rodzicach. Przecież naturalnym pierwszym środowiskiem i wychowawcami są rodzice i dlatego ja w swoim niezwykle skompresowanym, za co Państwa przepraszam, wystąpieniu mówiłem o tym, że my chcąc wychowywać dzieci w pierwszym rzędzie musimy pomóc rodzicom, bo tu się tworzy zamknięty krąg, jeżeli rodzice nie są, no, przede wszystkim wychowanie przez przykład. To jest absolutnie. I ten przykład rodziców od najmniejszego. Rodzice myślą, że jak dziecko ma pół roku, to nie widzi, czy jak ma półtora roku, to nie widzi. Wszystko widzi. I dlatego wydaje się, że nie ma dobrego wychowania dzieci i młodzieży bez pomocy rodzicom, bo jeżeli ci rodzice są średni czy fatalni, to oni wychowują średnich albo fatalnych dzieci, one znowu są średnimi albo fatalnymi rodzicami i to się nie da przerwać tego kręgu. Musi się pomóc rodzicom, a ja myślę, że taki przykład, no akurat wspominałem o tym moim harcerstwie i takiej wielkiej trosce o młodzieży. Jest drużynowy, drużyny harcerzy, jadą na biwak i trzeba załatwić autobus. I ten drużynowy by to załatwił sam szybciej, ale on prosi rodziców, bo buduje inną przestrzeń, innych relacji, bo on wciąga tych rodziców w ten proces wychowawczy. I my tego nie ominiemy. I dlatego tutaj absolutnie, a przede wszystkim, no co to jest wychowanie? No co to jest wychowanie? Znaczy ja muszę powiedzieć tak, że do pewnych myśli to człowiek dorasta po 30-40 latach. To wychowanie to jest zbudowanie dobra w sobie. Najpierw.
To samo wychowanie, panie profesorze.
Nie, nie, nie. Sobie, a przepraszam, to są dwie różne rzeczy, bo teraz ksiądz próbuje to sprowadzić na to, że ja budując dobro w sobie sam się wychowuję. To jest oczywiście zgoda, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Jeżeli ja chcę wychowywać, to wychowanie realizuję przede wszystkim poprzez budowanie dobra w sobie, bo ja potem mogę się nim dzielić i mogę dawać przykład. I ja w takich relacjach to traktuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To się pięknie komponuje z tym pytaniem, które postawił ksiądz dr Jacek. Jak mówić o rodzinie? To, co teraz pan senator podkreślił, że tak też starając to, czyniąc, prawda? Przykład. Rodzice. Kiedy dwa dni temu wróciłem z konferencji dotyczącej kształcenia zawodowego, wiem, że tutaj w Odelnie jest mocno rozbudowana praca. Doszliśmy do takiego wniosku, właśnie zatrzymując się nad terminologią, między innymi takiego wniosku, że rodzina współczesna nie wychowuje do pracowitości, aż do pracy, aczkolwiek rodzice są bardzo zapracowani. Są bardzo zapracowani, a nie wychowują, czyli można powiedzieć, są pracownikami. Przez to mówię, nie wychowują do pracy logicznej i do pracowitości. Dlatego widzimy tak zwany obszar pretensjonalizmu. Skoro nie wychowują do pracowitości, czyli wychowują do lenistwa. Skoro wychowują do lenistwa, czyli wychowują do postawy roszczeniowej. W Wszyscy wobec wszystkich. I uwaga, to jest nie tylko na tych niższych szczeblach, ale bym powiedział na wysokich szczeblach także. Podstawa roszczeniowa prowadzi do tego, o czym pisał w ostatnim tygodniku powszechnym, nie robię tutaj wyborze jakiegoś lansowania tygodnika, czy to nie przyszedł z żadnej gazety, ksiądz Boniecki. Prowadzi do nienawiści. Nie ma już obszaru nienawiści. Tylko ja chcę być Bogiem, ja chcę być na piedestale. Walczę, bo walczę. Mnie się należy. Walczę słowem. Walczę krzykiem. Ale do czego ja zmierzam? Do tego, jak rozumiemy funkcję rodzicielską. Funkcję podmiotu, jaką jest rodzina. Ksiądz profesor Janusz mówił o tej rodzinie uczącej, wychowującej. Bardzo istotne. Ale tam było i uczącej, i wychowującej. Nie ma uczenia, dydaktyki, co dzisiaj się lansuje w szkołach także, bez wychowania. Które, jak Piszczek powiedział, jest wydobywaniem dobra, które jest człowiek. Zatem wykład księdza Januszu osobiście mówię, bo każdy indywidualnie, bardzo, bardzo dziękuję za tę współzależność edukacji i wychowania. I teraz tak patrzę na szkolnictwo wyższe z różnych perspektyw własnych. Szkolnictwo przygotowujące nowych pedagogów. Czy to jest pedagogika z człowiekiem, czy bez człowieka? To jest moje pytanie. Bo ksiądz profesor jest dziekanem.
Jeżeli ksiądz profesor pozwoli, to ja jeszcze dwa zdania, jakby nawiązania i przejścia tego właśnie z poprzednich kwestii do tej. Mianowicie, my musimy mieć świadomość, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje w filozofii, psychologii, która pod płaszczykiem humanizacji tak naprawdę się dehumanizuje, mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym trendem. Mianowicie, proszę Państwa, z rodziną, w rodzinie były zawsze problemy. Jak rodzina istnieje, zawsze w rodzinie jakieś problemy były. Ale w obecnych czasach mamy problem z rodziną. To znaczy z tożsamością. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej się rządzi i łatwiej się wpisuje w pewien projekt człowieka ubezwłasnowolnionego taka rodzina, w której następuje zamazanie ról społecznych. Czyli cała koncepcja gendera, a zatem nie wiadomo, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. Właściwie nieistotne jest w tej chwili to, czy będzie dwie mamusie, czy dwóch tatusiów, czy tatuś i mamusia. Tak naprawdę można dokonać różnego rodzaju zastąpień wychowawczych. Tu dziennikarka Gościa Niedzielnego zadała mi pytanie, nie wiem, czy jest. Bardzo trafne pytanie, przechodzę do odpowiedzi. Pamiętajcie, czy rodzina jeszcze jest ucząca i wychowująca? Proszę Państwa, jest, bo nie może być inaczej, bo to jest wpisane w naturę ludzką. Natomiast problem polega na tym, że mamy do czynienia z ogromną toksycznością tej rodziny i tak naprawdę mamy dużo barier właśnie w tym przekazywaniu postaw, wzorców. Nie ma tego przykładu. W związku z tym, jakże ważne jest to, aby szkoła wyższa była szkołą, która będzie kształcić wychowawców, pedagogów wspomagających rodzinę na każdym szczeblu, począwszy od przedszkola, i to jest nieprawda, proszę Państwa, że tak zwane przedszkolanki nigdy tego nie używam. Nauczycielki czy nauczyciele wychowania przedszkolnego są mało potrzebne, bo to jest dopiero początek. Właśnie nie. Również szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, ponadgimnazjalna i wreszcie problem dotyczący szkolnictwa wyższego. I tutaj użyję słowa, które zostało wytarte przy tej deaksjologizacji, jaka miała miejsce. Mianowicie coraz mniej mówimy o etosie wychowawcy, etosie rodzica, etosie wykładowcy akademickiego. A etos, proszę Państwa, między innymi, ja nie będę tutaj już znowu semantyczny jakiś do określa, to jest styl życia. To jest wszystko, co się składa na wartości, którymi się kieruje, na wybory, które dokonuje. I teraz, jeżeli będziemy mieć sytuację taką, o której mówił Pan Senator, że właściwie na nic pieniędzy nie ma, my to obserwujemy, jak my coraz mniej ucząc, coraz mniej wypełniamy. I jest problem w tej chwili, bowiem mamy studentów, która w wielu przypadkach, nie że zawsze, potrzebuje papier, a nie oczekuje kompetencji. Ale to się zaczyna, proszę Państwa, w przedszkolu. Od takiego bardzo prostej sytuacji, kiedy pani w przedszkolu, tak zwana pani w przedszkolu, nie widzi problemu w tym, że rodzice za to dziecko coś zrobią. Namalują coś na przykład. Albo zrobią coś z plastyki. Niech to będzie 10 razy gorsze, ale ja bym miał świadomość, że mam 5 lat i to jest moje. Jeśli taka będzie sytuacja, to będzie ktoś, mając lat 10, 15, 20, chciał być bardziej kompetentny w tym, co potrafi.
Ale też rodzice ograniczają dzieci.
Dokładnie tak. I dlatego jakże ważny jest głos, księże profesorze, jakże ważny jest głos tutaj pana senatora. I bijmy się również my jako Kościół, w sensie programów Ludzie Kościoła, że skoncentrowaliśmy się na przykład przy pierwszej Komunii Świętej, przy sakramentach, przy wychowaniu religijnym, na dzieciach, na uczniach, a nie ma nadal, ja wiem, że tu pani kiwa głową, ale się boję, to teraz powiem, nie mamy spójnego programu nie wychowania rodziców, ale wspomagania rodziców. Proszę Państwa, miałem taką sytuację, zostałem poproszony do kilku warszawskich szkół, aby powiedzieć o zacji tego, czym się zajmuję ubocznie też, terapią się zajmuję. I poproszony byłem o pokazanie pewnych syndromów, objawów dziecka maltretowanego, dziecka, które ćpa i tak dalej, nie będę tego wymieniał, tak? I proszę sobie wyobrazić, że na to spotkanie przyszło na szkołę 600-osobową 20 rodziców. I tych 20 rodziców, nie będę mówił, jaka to była szkoła, tych 20 rodziców nawet nie mieli zielonego pojęcia, o czym ja mówię, otwierają się oczy. W stolicy, panie, w stolicy.
Zadając, przepraszam, pytanie, dotykałem w swojej świadomości nie tylko etosu nauczyciela, ale etosu rodziców.
No dokładnie.
Indirektnie etosu rodziców. I dlatego taka rodzi mi się myśl, wiadomo, nie wszystko od razu zmienimy. Rodzi mi się myśl, żeby jako nauczyciele, bo tu mam do czynienia ze środowiskiem wychowującym, z instytucjami pomocniczymi, posyłać, kierować już nie do dobrych szkół, nie do szkół, które uczą byle jakości i braku odpowiedzialności, do bardzo dobrych szkół. Dlatego powiedzenie nie zgadzam się z tym, że nie mamy pieniędzy. Mamy pieniądze. Ja nie mówię tutaj w kontekście odgórnym, prawda, na myśli płatne szkolnictwo. Mamy pieniądze. Bo zobaczmy, byle jakie pipidówki, przepraszam za wyrażenie, przepraszam, są oblegane. Nie ma jakości kształcenia. Bo w kościoła musi być w Rzymie. Nie ma kadry.
Boję się, że mnie nie rozumie.
I tam, przepraszam, nie kształci się. Tam się tylko wypisuje dyplomy. I dlatego zadanie dla nas, według mnie, jest promowanie najlepszych uczelni, gwarantujących najlepszą, myślącą, nie bojącą się myśleć, nie skostniałą kadrą akademicką. Dlatego prośba tutaj do nauczycieli. Kształcąc, wychowując perspektywicznie takich uczniów, my kształcimy również przyszłe rodziny. My kształcimy przyszłe rodziny. Dlatego, że właśnie te pieniądze, które idą na owe szkoły, nie mówię, że wszystkie prywatne są złe, bo sam uczę też prywatne jednej ze szkół uczniów. Prawda? Ale, żeby to nie było okradanie się. I tutaj
Jeżeli ksiądz profesor pozwoli, ja nie wiem, czy ja powiem jakąś herezję, znaczy w cudzysłowie to mówię, ale w moim najgłębszym przekonaniu, byłem dyrektorem instytutu w jednym z prywatnych uczelni, jestem teraz dziekanem wydziału i proszę mi wierzyć, że najlepszą inwestycją społeczną jest inwestycja w edukację. A więc to, aby... I chcę powiedzieć, jasne, to zakładam. Tylko jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. I proszę Państwa, zawsze, jeżeli ktoś chce zarabiać na edukacji, pomyj misję. Do edukacji, tej dobre pojętej, zgadza się całkowicie, zawsze trzeba będzie dokładać. Dlaczego? Dlatego, że zawsze będzie mieć świadomość, że czegoś jest za mało. Bo edukacja to jest pewne otwieranie się. A to otwieranie musi powodować, że będę wchodził coraz głębiej, coraz dalej. Tak samo jest z rodziną. Jak wygląda promocja zdrowej, tradycyjnej, może złe słowo, tradycyjnej rodziny? Jak wygląda ta promocja? Jak wygląda promocja, to, że zobaczyć, co się dzieje na przykład na pedagogice, książę profesorze. Ile my mamy na przykład etyki zawodowej? Etyki zawodowej jest 15 czy 20 godzin i to na pierwszym roku często. Gdzie oni nie mają jeszcze zielonego pojęcia, czym jest nauczycielstwo, czym jest prowadzenie, czym jest edukowanie.
Ale to też wynika z pewnej odpowiedzialności, bo ja, Państwo tutaj już tak, bo dostałem się na studia, gdzie je bardzo ceniłam. Rodzice chcieli, że w przyszłości nas, a teraz uczeń kończy średnią szkołę i narobili tych szkółek, że nie dostanie się tu, idzie tam. I jeszcze, bo ja jeszcze bardzo często ponieważ tam pochodzę, mieszkam, więc obserwuję studentów w pociągu. Zakuć, zdać, zapomnieć.
Jeszcze czwarty.
Mam córkę,
mam
też dwie córki, 11 lat różnic pomiędzy nimi. Jeszcze chciałam się tam do takiego problemu, gdzie wychowywać rodziców. Z pierwszą były to czasy, kiedy nie wyrzucili religii ze szkół. Chodziło się na pierwszą komunią. Ja chodziłam z nią na Ecereniu. I jakie to było bardzo korzystne. Myśmy mogli później podyskutować wiele spraw. Człowiek przegadał, bo ona się to pyta, ja widziałam mniej więcej, bo się też wiesz, prawda, nauczyłam. Z drugą już było inaczej.
Ale wie Pani co, ja to rozumiem też. Ale chcę Pani powiedzieć, że moja babcia mówiła, że jej babcia opowiadała, to nie było piękniejszych czasów jak moja prababcia. Więc też musimy to wziąć pod uwagę, że były inne czasy, teraz są zupełnie inne możliwości. Ja rozumiem, że postulat jest też taki, nie w imię nowoczesności nie likwidujmy to, co kiedyś się sprawdzało, a w imię tych właśnie różnych postmodernistycznych koncepcji niestety próbuje się zerwać z pewnymi rzeczami, które tkną myszką, dlatego, ponieważ były skuteczne 20-30 lat. Proszę Państwa, co profesor mówił? Co innego wymyślono, jeśli chodzi o metody wychowawcze? Księże profesorze, pedagog społeczny, pedagog dialogu. Jak na przykład przykład. No co wymyślono? Co będziemy grami planszowymi wychowywać?
Szanowni Państwo, każde czasy są piękne, jeżeli piękny jest w nim człowiek. A piękny człowiek to piękny człowiek poszukujący, nie zapłaszczający sobie prawdy, tylko poszukujący prawdy. Kochający ową drogę poszukiwania prawdy. I tutaj kultura. Kultura studiowania, kultura nauczyciela, kultura społeczna, polityczna prowadzi poprzez kulturę najtrudniejszą, jako zamykaną kategorię, dzisiaj osobistą. Kultura dobrzymania. To nie jest, używając słów księdza profesora, to, co pachnie myszką, tylko to jest ciągle aktualne. I szanowni państwo, spotykanie teorii z praktyką tutaj dzisiaj nastąpiło. Wiedza za księdzem profesorem Alejandrem Drożdżem, powiem, który tutaj tyle lat gościł, a który teraz na zadymionym Śląsku się spełnia, powiedział, mówił tak, było takie powiedzenie. Jest jak Wielkanocna, jest w ogóle Wielkanocna. Wielkanocna kiełbasa. Gdzie się modnie, tam jest koniec. I zakończę, dziękując państwu za to, że mogłem się tutaj jeszcze bardziej otworzyć w swoim umyśle. Zakończę słowami Dworczaka, Dworczakowskim, z jego modlitwy niedokończonej. Modlitwy tych, którzy się nie modlą. Modlitwy człowieka. Panie mój Boże, niewiele robię, bo niewiele mogę. Ale to, co robię, to wiesz, że uczciwie, że szlachetnie, żeby nikogo nie ukrzywdzić. Góra z górą się spotkała. Nie spotkamy się. Ale człowiek z człowiekiem zawsze się spotka. Wiem, że nie z każdym warto mówić. Bo to, co powiesz, to nie tak, jak kota ochnę odwrócą. Dlatego rodzina posiada swoją prawdę w konkretnej rzeczywistościach, prawdę uniwersalną. To już jest dodatek, to już nie jest przepis. Kochajmy ją.